Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd przedstawił harmonogram szczepień do końca marca. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk oświadczył, że w tym tygodniu wchodzimy w kluczowy etap.
Poinformował, że w piątek 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia.
Tego samego dnia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia, który będzie umieszczony na stronie www.gov.pl/szczepimy się.
Minister przekazał też, że 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia.
Do tych seniorów, którzy mają 80 bądź więcej lat, 22 stycznia dołączą, jeśli chodzi o rejestrowanie, seniorzy 70-letni, czyli między 70 a 79 rokiem życia, i od tego momentu będą już się mogli rejestrować wszyscy seniorzy powyżej 70 roku życia. Trzy dni później, 25 stycznia, rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia, zgodnie z tym, jak się w poprzednich dniach zarejestrowali. To szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia rozpocznie się w 5994 punktach.
Michał Dworczyk poinformował też, że w pierwszym kwartale tego roku dotrze do Polski powyżej 6 milionów dawek szczepionki od dwóch producentów, firm Pfizer i Moderna. Do końca tego kwartału będzie można zaszczepić około 3 milionów osób.
Szef kancelarii premiera powiedział również, że dzięki zaangażowaniu szpitali, POZ-ów, personelu medycznego i niemedycznego udało się zbudować zdolności operacyjne na poziomie 3 700 tysięcy szczepień miesięcznie.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił się do ministra zdrowia o ekspertyzy, które przemawiają za dalszym zamknięciem poszczególnych branż.
Część osób, których biznesy nie funkcjonują z powodu rządowych restrykcji, zapowiedziało, że otworzy hotele czy restauracje wbrew zakazom.
Przedsiębiorcy proponują też powrót do obostrzeń określonych w strefach, a nie w całym kraju. Podkreślają, że nawet częściowe odmrożenie gospodarki może uratować ich przyszłość.
Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wskazał, że rozsądnym planem był projekt, jaki rząd przedstawił na jesieni.
W naszym przekonaniu dobrym rozwiązaniem było te 100 dni Solidarności, które pod koniec listopada rząd zapowiedział, gdzie były jasno określone kryteria i bardzo to chwaliliśmy, jak będzie rząd się zachowywał w stosunku do pandemii, w stosunku do liczby zarażeń. To zostało porzucone bez słowa i została zaordynowana narodowa kwarantanna, też bez podawania jakichś powodów, tylko było gdzieś z boku mówione, że 40 tysięcy, trzecia fala i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skąd rząd ma wiadomości na temat trzeciej fali i że to będzie 40 tysięcy? Nikt obywatelom i przedsiębiorcom nie raczył tego wyjaśnić. No więc my konsekwentnie apelujemy o powrót do tych 100 dni Solidarności.
Obecnie zamrożonych jest 50 sektorów gospodarki. Obowiązujące obostrzenia dotyczące galerii handlowych, hoteli czy restauracji zostały przedłużone o 2 tygodnie i obowiązują do końca stycznia.
Minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział w mediach, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni restrykcje powinny być łagodzone. Poinformował też, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 80% z nich zacznie znikać.
Senat przyjął rezolucję w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Dokument przygotowali senatorowie KO. Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało się przeciw uchwale.
Za przyjęciem rezolucji głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu oraz nie przyjęli zaproponowanej poprawki. Projekt rezolucji przygotowali senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Dokument dotyczy wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W uchwale wyrażono solidarność z narodem amerykańskim po tragicznych wydarzeniach w Waszyngtonie. Jednocześnie zadeklarowano chęć wzmacniania współpracy z Kongresem i nowym prezydentem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Według opozycji uchwała wypełnia lukę w polskim stanowisku wobec wydarzeń w USA i zaznacza wagę relacji dwustronnych. Jednak zdaniem klubu PiS uchwała może być odczytana jako próba ingerencji w wewnętrzną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Senat nie prowadzi własnej polityki zagranicznej, przypomina senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński.
Artykuł 146 ust. 1 Konstytucji. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 133 ust. 3. Prezydent Rzeczpospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Senat nie ma w swoich kompetencjach żadnych uprawnień dotyczących polityki zagranicznej. Czym innym jest oczywiście ocenianie katastrof naturalnych typu pożar w Australii. Czym innym są uchwały natury historycznej, a czym innym reagowanie, to bieżące reagowanie na zdarzenia poza granicami Polski.
W wyniku ubiegłotygodniowych zamieszek na Kapitolu zginęło 5 osób. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Górnicze związki odrzuciły w Katowicach projekt umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa, jaki przedstawiło im Ministerstwo Aktywów Państwowych. Do piątku związkowcy mają przygotować własny projekt.
Strona społeczna podczas spotkania w stolicy województwa śląskiego oświadczyła stronie rządowej, że sygnowany przez nią projekt jest dla niej całkowicie nie do zaakceptowania i nie będzie nad tym projektem pracować.
25 stycznia górnicy i rząd wrócą do rozmów na temat umowy społecznej. Szczegóły środowego spotkania przedstawił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz.
Dzisiaj strona związkowa oświadczyła stronie rządowej, że projekt sygnowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dotyczący umowy społecznej jest dla nas całkowicie nie do zaakceptowania i nie będziemy nad tym projektem pracować. Jednocześnie poinformowaliśmy stronę rządową, że najpóźniej do piątku, do godzin popołudniowych my przedstawimy swój własny projekt umowy społecznej dotyczący transformacji przede wszystkim sektora górnictwa węgla kamiennego, ale również dotyczący transformacji regionu Śląska i Zagłębia i chcemy nad tym projektem rozpocząć rzetelne prace, ponieważ z całym szacunkiem, ale to przedstawił rząd, no to była kpina ze Śląska i kpina z ewentualnego losu dziesiątek tysięcy ludzi.
Według nieoficjalnych informacji jedną z kwestii, które zaniepokoiły górników, był brak w rządowym projekcie dat zamknięcia poszczególnych kopalni.
Terminy te znalazły się natomiast w załączniku do wrześniowego porozumienia stron, które ma być kanwą umowy społecznej. Projekt umowy społecznej przedstawione przez rząd związkowcy uznali za zbyt ogólnikowy.
13 kopalń, których dotyczyć będzie dokument, zatrudnia obecnie około 56,5 tysiąca pracowników na terenie 43 gmin.
Obrońcy życia oczekują od rządu jasnego stanowiska w sprawie tzw. aborcji i propozycji rozwiązań tego sporu. Wskazują, że przekazywane są sprzeczne sygnały.
Z jednej strony są zapowiedzi opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej. Z drugiej władze PiS-u nie reagują w kwestii kontrowersyjnego pomysłu wicepremiera Jarosława Gowina o referendum w sprawie procederu zabijania dzieci poczętych.
Ten pomysł jest niedorzeczny. Jeśli dojdzie do referendum, będziemy mieć w Polsce nową wojnę i głębsze podziały, zaznaczył Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Wojny zwolenników aborcji i wojny obrońców życia i Kościoła. Kościół jasno się wypowiedział tutaj, że w sprawie obrony życia nie może być żadnych kompromisów. To jest pochodna piątego przykazania, nie zabijaj. Tutaj nie możemy zgodzić się na jakiekolwiek próby zabijania narodzonych dzieci. Obrońcy życia też nie rezygnują ze swoich postulatów, żeby każdy człowiek miał prawo do życia. Natomiast ta wojna będzie bardzo taka krwawa, niebezpieczna dla społeczeństwa, wprowadzi nowe podziały. Ponieważ trzeba się liczyć z tym, że propozycja ta spotka się z zmasowanym odparciem organizacji pozarządowych i struktur międzynarodowych, które będą za tym, żeby w Polsce zalegalizować aborcję.
Obrońcy życia wskazują, że za pomocą podobnego schematu kampanii referendalnych przy udziale organizacji proaborcyjnych z całego świata doszło do szerokiej liberalizacji tzw. prawa aborcyjnego, m.in. w Irlandii czy Szwajcarii.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka podkreśla, że należy w naszym kraju chronić każde życie i nie poddawać tego prawa naturalnego pod żadne głosowanie.
Działacze pro-life postulują też jedno z rozwiązań, by znacząco zwiększyć wsparcie finansowe dla rodzin, które wychowują chore, niepełnosprawne dzieci.
Ojciec Święty Franciszek zachęcał w środę do modlitwy uwielbienia. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież mówił, że musi być ona praktykowana nie tylko wtedy, gdy życie napełnia nas szczęściem, ale szczególnie w chwilach trudnych.
Przykład tego dali nam święci, a wcześniej także sam Jezus, gdy po pierwszych cudach i włączeniu uczniów w głoszenie Królestwa Bożego pojawiła się pewna wrogość wobec Niego.
Właśnie w tym momencie rozczarowania Jezus nie wznosi do Ojca narzekania, lecz modlitwę uwielbienia, zauważył Ojciec Święty. Dodał, że modlitwa Jezusa zachęca nas do patrzenia w inny sposób na nasze rozczarowania lub porażki osobiste.
Modlitwa uwielbienia jest nam potrzebna. Katechizm definiuje ją w następujący sposób. Jest to uczestnictwo w szczęściu serc czystych, które kochają Boga w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Paradoksalnie musi być praktykowana nie tylko wtedy, gdy życie napełnia nas szczęściem, ale szczególnie w chwilach trudnych, gdy droga wspina się pod górę. Jest to również czas uwielbienia. Uwielbiać Boga to jakby oddychać czystym tlenem. Ono oczyszcza duszę i pozwala patrzeć daleko.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że modlitwę uwielbienia Boga znajdujemy w pieśni słonecznej, którą święty Franciszek ułożył pod koniec swojego życia, gdy przeżywał trudności.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do realizowanego programu duszpasterskiego.
Kościół w Polsce kontynuuje realizację 3-letniego programu duszpasterskiego zatytułowanego Eucharystia daje życie. Życzę Wam, abyście w nowym roku z odnowionym zapałem mogli pogłębiać tajemnicę Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Serca Wam błogosławię.
A wideo z audiencją papieża Franciszka jest dostępne na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.